Tajemnicą Boga jest i tajemnicą również Maryi, że adresatami objawień maryjnych stają się dzieci z ubogich rodzin, prawie że niepiśmienne. Tak było w Lourdes, tak było w La Salette, tak było w Fatimie, tak jest w Medjugorje. Dzisiaj to są już dorośli ludzie, ale w chwili, kiedy te objawienia się rozpoczęły, byli kilkunastoletnimi ludźmi. To jest pewna tajemnica do natury dziecka, które wyraża się w takiej prostocie, w takiej bezpośredniości. Kieruje Bóg łaskę, która pierwotnie jest tylko Jego osobistym doświadczeniem, czyli to są objawienia prywatne, które rozeznane przez Kościół stanowią depozyt wiary całego Kościoła. Co usłyszała Bernadetta Soubirous? Ujrzała tajemniczą postać kobiecą na skale, w grocie, nie wiedząc, kim ona jest. Zadała pytanie, tak jak zadaje dziecko. Kim jesteś, piękna pani? Takie zaciekawienie dziecka jest, oby było udziałem każdego z nas. I czekała na odpowiedź i usłyszała: ja jestem niepokalane poczęcie. A czego sobie życzysz? A życzę, żeby tutaj powstał Kościół i chcę nawrócenia, modlitwy, zwłaszcza różańcowej. Wiele musiało się zmienić w Europie i na świecie, żeby to miejsce stało się jednym z największych sanktuariów maryjnych, a nad Grotą Objawień, żeby stanęła wspaniała bazylika dwupoziomowa, w której trwa wieczysta adoracja z woli papieża Piusa X, który był wielkim czcicielem Eucharystii i nawet ogłosił renowację Mundi in Christo, to znaczy odnowienie świata w Chrystusie. To miejsce w Pirenejach, gdzieś daleko od zgiełku świata, od wielkich stolic, od wielkich wydarzeń historycznych, wpisuje się w cały ciąg zdarzeń biblijnych, które działy się właśnie w takich miejscach po ludzku nieszczególnych, bo tam nic szczególnego nie było. Dzisiaj to może zachwycać, fascynować, ale wtedy to po prostu było pustkowie. Usłyszeliśmy niewątpliwy komplement, jaki jest wypowiedziany pod adresem Maryi z ust kogoś z tłumu, jakaś kobieta, być może także matka. Mówi: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. I Jezus nie zaprzecza, bo nie może zaprzeczyć, nie chce zaprzeczyć. Tak, błogosławione łono Maryi, błogosławione piersi, które ssał, błogosławiona między niewiastami, błogosławiona wśród stworzeń i błogosławioną zwać ją będą wszystkie narody aż do skończenia świata. Ale Jezus wraca, bo to są więzy krwi z jednej strony, bo Maryja przyjęła poczęte życie z Ducha Świętego i to są niewątpliwe więzy krwi między matką a synem, między Maryją a Jezusem. Ale, jak mówi święty Augustyn, doktor Kościoła, Maryja jest bardziej błogosławiona przez to, że uwierzyła, niż przez to, że urodziła. Ponieważ fakt urodzenia Jezusa jest konsekwencją faktu jej wiary. Jezus jest też tego świadomy i dlatego mówi, że istnieje jeszcze inne pokrewieństwo, nawet silniejsze niż więzy krwi. To jest pokrewieństwo polegające na słuchaniu Słowa Bożego i wypełnianiu Go. Na przyjęciu Słowa Życia, które Bóg wypowiada praktycznie bez przerwy, ponieważ mówi wielokrotnie i na różne sposoby. I my musimy się uczyć tego pokrewieństwa Ducha, że w nas, na skutek słuchania Słowa Bożego, powstaje nowa natura, ona się przemienia, która upodabnia się do natury Syna Bożego. Oczywiście fizycznie nikt z nas nie urodzi Jezusa. To był przywilej tej jednej niewiasty. Ale w sensie duchowym ta natura ma powstać w każdym z nas. Aby Bóg mógł być uwielbiony, aby mógł rozpoznać w nas swój obraz i swoje podobieństwo. Więc słuchamy tego słowa każdego dnia z różnym nastawieniem, w różnym nastroju, z różną wiarą. Tego nie da się tak określić jednym słowem. Uczymy się słuchać. A słuchać to znaczy pozwolić, aby Bóg dokonał tego, co zamierzył. My nie znamy planów Boga. Nie znamy Jego zamierzeń. Nie jesteśmy Jego doradcami. Więc słuchać to znaczy pozwolić, aby Bóg zrealizował swój plan. Poznajemy Go w trakcie, kiedy to się dzieje. Czasem ze zdziwieniem, a czasem ze zdumieniem, że to właśnie tak. Niedawno ktoś mi opowiadał taką historię. Oboje byli chorzy. Wszystko zapowiadało, że żona pierwsza odejdzie, a odszedł pierwszy mąż. Czy nasze wyobrażenia, czy nasze oczekiwania, nasze lęki były inne, są inne, bywają inne, a plan Boga jest inny? Że to nie żona ma odejść, tylko mąż, a innym razem będzie odwrotnie. Że to mąż ma odejść, nie żona. Moi ojcy się przekamarzają, ojciec mówi mojej mamie, że się nie ośmieliła pierwsza umrzeć. Mówi, bo ja tego nie zniosę. A moja mama mówi, to przecież nie ja zadecyduję, ani nie ty, tylko Pan Bóg, kto ma pierwszy umrzeć. Mamy oczekiwania, które przedstawiamy Bogu, a już Pan Bóg decyduje, które oczekiwania spełnić i w jaki sposób je spełnić. Są ludzie, którzy modlą się nawet o śmierć, ponieważ cierpienie, którego doświadczają, jest, wydaje im się nie do zniesienia. A Pan Bóg nie daje im śmierci, tylko daje im męstwo w cierpieniu. Ogromne męstwo. Daje nieludzkie siły. I właśnie są zdumieni tym, że po ludzku już dawno powinni paść po tym krzyżem, a oni niosą go. I widać wyraźnie, że Pan Bóg daje im męstwo do niesienia krzyża, daje im siłę, że nie robią tego własną siłą. Bernadetta Subiru była przesłuchiwana i przez prefekta policji, i przez proboszcza, i przez rodziców, i przez dziennikarzy, i przez sąsiadów. Wszyscy ją maglowali, żeby się czegoś tam dowiedzieć. A to dziecko było tak proste, swojej szczerości i w swoim zaufaniu, ona nie umiała kłamać. Nie miała powodów zresztą. Mówiła tak, jak widziała. I to wystarczyło, właśnie ta prostota, wystarczyła, żeby te objawienia zostały uznane za prawdziwe. Wiarygodność dziecka okazała się kluczowa w uznaniu tych objawień. Więc słuchać, to znaczy godzić się na ten scenariusz, który przewidział Bóg dla mnie konkretnie. Dla każdego z nas to znaczy coś innego, bo nasze życie jest za każdym razem inne. Idziemy innymi drogami, mamy inne powołania, ale co do metody, to zawsze jest ta sama. Bóg zwierza się ze swoich zamysłów, a potem usiłuje je przeprowadzić. Wyobraźmy sobie, że jest pustkowie, jest dziecko i jakaś tajemnicza postać. I to jest początek wielkiego sanktuarium. My pewnie jakbyśmy zaczynali budowę sanktuarium, to byśmy zaczęli od czegoś innego. A Bóg wybrał jedno dziecko i puste miejsce. Jest wspaniała rzecz teraz w Kościele. Wspaniałe sanktuarium. Najwyraźniej w ten sposób Pan Bóg pokazuje, że to jest Jego dzieło. Wielu pracowało, żeby zniszczyć fenomen tego miejsca, Lourdes. Naprawdę wielu. Emil Zola, francuski pisarz, pojechał specjalnie, żeby obśmiać Lourdes. Bo słyszał o wielu uzdrowieniach i wielu nawróceniach. I ktoś stwierdził nawet, że on widział uzdrowienie, ale nie uwierzył. Uparcie twierdził, że tam nic nie ma. I naprawdę wielu pracowało, żeby zniszczyć to sanktuarium, które rozwijało się w sprzeciwie bardzo wielu ludzi. A jednak obroniło się to dzieło. Bóg je obronił przed ludźmi. W tak laickiej Francji, gdzie księża nie mogą chodzić nawet w sutannach na ulicy. Teraz, gdzie kościoły są własnością państwa, pulsuje takie źródło Lourdes. I przywołuje ludzi. Niesamowite, jak to Bóg robi. Jeżeli to zobaczymy tak z bliska, niekoniecznie fizycznie będąc w Lourdes, ale tak z bliska, zmysłem wiary, to zrodzi się w nas takie zadziwienie, które wyrażał dzisiejszy psalm. Że Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy. Że dzieła swoich rąk położył pod nasze stopy. Tak robi Bóg. Mam dość pokory, żeby to robić. I dość miłości, żeby to robić. Amen.